Daniel Sawicki, dzień dobry, witam w programie Sobota po dziewiątej, w programie publicystycznym, w którym jak zawsze podsumowujemy i omawiamy wydarzenia z ostatniego tygodnia, wydarzenia z Zielonej Góry, z województwa, no i również z całego kraju. Dzisiaj na naszej antenie będziemy gościć sześcioro naszych gości, których podzieliliśmy na trzy pary. W pierwszej parze witam panią radną Bożenę Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry.
Dzień dobry, witam w Wolnym Radiu Zielona Góra.
Witamy serdecznie, witam również Radosława Brodzika, Nowa Lewica.
Dzień dobry, witam serdecznie Państwa w studiu, telefonicznie.
Telefonicznie, panie Radosławie, kłaniam się serdecznie. Zdalnie pracujemy, prawda, ze względu na pandemię koronawirusa. Oczywiste to jest. Proszę państwa, zacznijmy naszą rozmowę od tego, co się dzieje nad granicą z Białorusią. Tam wydaje się, że ta sytuacja powoli po tych kilku dniach ataków na funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej i wojska być może wraca do normy. Tych ataków po prostu już coraz mniej, ale jeżeli się pojawiają, to też nie są tak groźne jak w ciągu kilku ostatnich dni. Pytanie do pani Bożeny Ronowicz, zatem w jakim kierunku to pójdzie? Czy rzeczywiście mamy to apogeum już za sobą?
To znaczy ja bym takiego uspokojenia jeszcze nie wprowadzała. W dalszym ciągu jest tam stan napięcia, stan zagrożenia. Kolejne dni i noce przede wszystkim wskazują, że w dalszym ciągu dochodzi do nielegalnego przekroczenia granicy. Może nie jest to...
Ale nie ma tych ataków, prawda?
Tysięcy, ale kilkuset osób przecież w ostatnich nocach, że tak powiem, w Dubiczach czy w Mielniku doszło do też do siłowych przejść i tam były grupy kilkuset osobowe. I tutaj ten reżim cały białoruski stosuje coraz to nowsze, że tak powiem, formy nacisku, bo podaje Straż Graniczna, że stosowane były kładki do przejścia przez te ogrodzenie metalowe, a także stosowane były przez pograniczników białoruskich laserowe urządzenia do oślepiania naszej Straży Granicznej.
No, że tam służby białoruskie działają, to wiemy o tym, prawda? I to nie jest akurat chyba nic nowego dla nas, bo od początku te służby kontrolują sytuację.
Jakieś nowe urządzenia, jakieś nowe formy stosują do ochrony imigrantów, którzy próbują nielegalnie przejść przez granicę. Natomiast nie uspokajałabym tak bardzo, ponieważ jest to jedna z fal imigrantów, którzy na pewno będą w dalszym ciągu przekraczać granicę, próbowali przekroczyć granicę, ponieważ ta fala to jest związana z bezpieczeństwem, związana z uchodźstwem finansowym, tak, ekonomicznym. Natomiast proszę pamiętać, że kurczą się zasoby wody w Afryce i Azji i za wodą imigracja będzie jeszcze bardziej pokaźna.
Oby tak nie było, jak pani przewiduje, pani radna. Postawimy kropkę w tej chwili, oddamy głos panu Radosławowi Brodzikowi. I to samo właściwie pytanie, bo wydaje się, że jakby rzeczywiście, no, obserwując, nie ma tego, co działo się jeszcze przed kilkoma dniami, czyli te hordy tych ludzi, mężczyzn, którzy atakowali naszych pograniczników, naszych policjantów. Kilku funkcjonariuszy zostało zresztą rannych. Pytanie właśnie, w jakim kierunku to może teraz pójść, bo wiemy też, że wiele osób zrezygnowało z pobytu nad granicą i samolotami już te osoby chcą wracać na Bliski Wschód do swoich krajów. Pan Radosław Brodzik.
Tak, to prawda. Sytuacja na granicy jest sytuacją obecnie bardzo trudną i na razie nie chciałbym oceniać, czy nastąpił spadek, czy wzrost działań ze strony Białorusi. Trzeba pamiętać, że mamy tutaj do czynienia z kilkoma ważnymi aspektami. Po pierwsze, przedstawiciele Unii Europejskiej rozpoczęli proces negocjacji. On jest, wiem, że różnie oceniany i często krytykowany również przez władze polskie, no ale taka jest polityka międzynarodowa i tak się robi politykę międzynarodową.
Ale mówi pan o tym, co Angela Merkel zrobiła i nad polskimi głowami rozmawiała.
Mówię między innymi o tym, co robią przedstawiciele Komisji Europejskiej, bo to nie tylko Angela Merkel. Mówię o tym, że rozmowy trzeba prowadzić. Jak państwo wiecie, pewno z historii, z tych wszystkich konfliktów, które wybuchały, już nie mówię tylko tutaj o Polsce, podstawową zasadą dyplomacji jest rozmawiać i to jest nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Zresztą po to jest dyplomacja, szanowni państwo, po to, żeby właśnie prowadzić rozmowy nie w czasach łatwych, kiedy jest prosto pewne rzeczy zrobić, tylko w czasach trudnych. To prawda jest, że słusznie pan zauważył, że można zanotować pewne osłabienie częstotliwości naporu na granicę. To prawda. Natomiast proszę też wziąć pod uwagę, że niestety Białoruś będzie się jakby kierowała też pewnymi aspektami pogodowymi. Otóż temperatura spada na granicy i oni, mam nadzieję, że rozumieją to, że też wystawiając czy używając tych ludzi jako narzędzia, bo trzeba sobie powiedzieć wprost, że zostali użyci w wojnie przeciwko Unii Europejskiej jako zwykłe narzędzie, mają świadomość też, że pewnych działań nie zagwarantują im zupełnie bezpiecznie. Mówię tutaj o obozowiskach, o tych rozkładanych namiotach. To wszystko może być na chwilę, natomiast w dłuższej perspektywie czasowej na pewno nie zdałoby to relacji. Tak. Ja tylko tak naprawdę jestem dosyć mocno zdruzgotany tym, że Polska nie wpuszcza przedstawicieli Frontexu i nie mamy na granicy obserwatorów, skutkiem czego, i to muszę powiedzieć, chociaż...
To pytanie, czy są nam potrzebni, to... nie? Bo to jest pytanie, czy rząd mówi, że nie są potrzebni na razie funkcjonariusze Frontexu.
No właśnie mamy przykład tego, co bardzo mnie smuci osobiście. To jest tak naprawdę pewnej katastrofy wizerunkowej, bo my jako Nowa Lewica nieraz powtarzamy i pan między innymi Krzysztof Gawkowski w Sejmie przecież deklarował publicznie wsparcie rządu we wszystkich działaniach związanych z granicą, ale nie możemy dopuszczać do sytuacji, kiedy kobiety i dzieci na tej granicy giną, kiedy dochodzi do sytuacji takiej, że wycieńczonych ludzi znajduje się w lasach. To nie tak powinno być.
No ale wie pan, dlaczego oni są w lesie, nie poszli na granicę? Bo to jest pytanie chyba podstawowe. Dlaczego nie poszli na granicę?
Rozumiem. Panie redaktorze, to jest kwestia właśnie współpracy między innymi z Frontexem. Dopuszczenie ich pokazałoby, jakie dobre narzędzia stosuje Polska. Ja nie bardzo rozumiem, dlaczego my tego nie robimy. Ci ludzie są przecież już doświadczeni i ta sytuacja nie ma, tak jak słusznie zauważyła moja przedmówczyni, to nie jest tak, że to się coś zmieniło na świecie. No jest dalej sytuacja trudna w Grecji, dalej jest sytuacja trudna w Turcji.
Musimy stawiać kropkę.
Którzy przyjeżdżają. Ale ja mam jedną prośbę.
Musimy stawiać
kropkę. Ratujmy wizerunek naszego kraju. Naprawdę pomagajmy tym ludziom, bez względu na to, jakie procedury na granicach wprowadzamy. Dbajmy o to, żeby świat nas widział też jako wrażliwe społeczeństwo.
Na pewno jesteśmy wrażliwi. Musimy kończyć ten...
Tak, jesteśmy, Radku, widziani jako wrażliwe, czułe, subtelne państwo. Natomiast w tej chwili gaszony jest pożar, a nie jest rozwiązywany problem, światowy problem, przez światowe, bogate państwa w Afryce, na Bliskim Wschodzie, Azji. Jeżeli będą tak duże różnice...
Za chwilę pan Radosław się odniesie.
...gospodarcze, jakie występują w tej chwili, to niestety będziemy mieć napływ imigrantów z tych części świata. I w tej chwili ten kryzys, który jest na granicy polsko-białoruskiej, powinien być impulsem dla całego świata, bogatego świata, do wsparcia tych państw na miejscu. I wsparcia
postawmy kropkę.
Tych imigrantów na miejscu.
Pan Radosław Brodzik.
Powiedziałam o problemie wody. Tam potrzebne są urządzenia w Afryce do ocalania wody, bo nikt nie wyniedzie, jeżeli będzie mógł uprawiać ziemię, będzie miał wodę do picia, będzie mógł działać gospodarczo na swoim miejscu.
Na pewno jest to poważny problem. Ad vocem Radosław Brodzik, proszę Państwa, i za chwilę przechodzimy do innego tematu jeszcze.
Tak, tak, ja króciuteńko, bo wiem, że jeszcze czekają nas kolejne tematy. Ja króciuteńko, panie Bożenko i szanowni państwo, to oczywiście jak najbardziej, tylko proszę pamiętać, ja mówię o tym jakby tragicznym wizerunkowi Polski, bo nie dopuszczamy tam organizacji społecznych, nie dopuściliśmy tam PCK. Był problem z niesieniem pomocy bezpośrednio, odcięliśmy dziennikarzy i skutek jest taki, że jakby światowe telewizje pokazują materiały realizowane przez reporterów z Rosji czy z Białorusi. No jaki ma sens postępowanie rządu w tej konkretnej sprawie? Przecież cała opozycja nigdy nie powiedziała, że mamy nie bronić tych granic, nie wiem, otworzyć je na oścież. Ja mówię o tym, że musimy też wdrożyć i uruchomić natychmiast mechanizmy, nie tylko na granicy, ale również w całym kraju dotyczącym między innymi migrantów i między innymi uchodźców. To są dwie kwestie kluczowe, którym jako kraj
powinniśmy
pokazać na zewnątrz.
I stawiamy kropkę.
Ale tego nie zrobiła, proszę państwa. Unia Europejska, nie zrobiły Stany Zjednoczone. Meksykańsko-amerykańskiej.
Proszę
tak?
Państwa, kończę ten temat, ucinam tę dyskusję między Państwem, pewnie można było ją prowadzić jeszcze bardzo, bardzo długo, sobie zdaję sprawę z tego. Proszę Państwa, zostało nam dosłownie 3 minuty, dlatego po 1,5 minuty dla Państwa chciałem porozmawiać o budżecie miasta Zielona Góra. Budżet większy o kilkadziesiąt milionów niż budżet ubiegłoroczny. 22% na inwestycje. Pytanie do zacznijmy teraz od pana Radosława Brodzika. Jak pan ocenia ten przyszłoroczny budżet, ambitny?
To ja króciuteńko. Szanowni państwo, no budżet wpłynął niedawno. Będziemy mieli posiedzenie zarządu Nowej Lewicy. Pewno pan Tomasz Nestorowicz będzie tam referował. Ja największe 4 takie rzeczy, które wzbudziły moje zaniepokojenie i pewno to będzie wnikliwym przedmiotem analizy.
To bardzo
Nowej
proszę,
Lewicy.
Króciutko, bo naprawdę.
Po pierwsze zadłużenie w wysokości 500 milionów. To jest dużo. To jest dużo i to jest granica, którą
46% chyba tam około, tak?
Z tego, no, zbliżamy się naprawdę już do tego, że przychody budżetu zaczynają zadłużenie kryć. To jest no niestety taki dosyć niebezpieczna tendencja. Trzeba się temu przyjrzeć. Deficyt to jest prawie 115 milionów złotych. Tak. Przy galopującej inflacji i przy 200% podwyżkach energii trochę jestem zbyt negatywnie nastawiony do budżetu i traktuję go zbyt optymistycznie. Nie podoba mi się to, że kładziemy nacisk na podatki jednocześnie nie wiedząc w tym budżecie tak naprawdę jak się zachowają przedsiębiorcy. Nowy Ład wprowadzony, jak państwo wiecie, postawił przedsiębiorców w bardzo trudnej sytuacji.
Ale jest więcej pieniędzy w budżecie, a miało być mniej. No, tak wieszczono wcześniej.
No tak,
dobrze,
tylko trzeba pamiętać
zobaczymy.
O tym, szanowni państwo, kończąc...
Stawiamy kropkę.
Trzeba pamiętać o tym, że budżet jest oparty o szacunki Ministerstwa Finansów i wyliczenia wojewody, ale one są w naszym przekonaniu zbyt optymistyczne.
Jak zawsze wszystko wyjdzie w praniu oczywiście
nikt
i w czyli w życiu.
Nikt nie
dobrze.
Przyjął 7% inflacji.
Pani Bożena Ronowicz, to samo. Pani Bożena Ronowicz, to samo pytanie, jak pani ocenia ten projekt budżetu? Wydaje się dość ambitny, no sporo pieniędzy na inwestycje między innymi.
To znaczy, czy sporo na inwestycje?
22%.
22% to jest taki procent na inwestycje, który powinien zapewnić prorozwojowe tendencje miasta. Tak się przyjmuje, że miasto się rozwija, jeżeli inwestycje stanowią 22%. Ja tutaj odniosę się jeszcze do Radka wypowiedzi. No, deficyt miasta przy budżecie ponad miliard złotych wynosi 115 milionów. Natomiast deficyt Urzędu Marszałkowskiego, budżetu marszałka tutaj wynosi 97 milionów złotych, gdzie budżet po stronie dochodów jest na poziomie niecałych 700 milionów złotych.
Panie Bożenko, tylko budżet marszałka obejmuje prawie milion.
To są zupełnie różne sprawy jednak.
Są różne sprawy.
Województwa troszeczkę gorsze aniżeli w przypadku miasta. Również tutaj odniosę się do inwestycji. Brakuje mi po stronie inwestycji przede wszystkim inwestycji proekologicznych. Myślę tutaj cały czas, co forsuje o fotowoltaice. są termomodernizacyjne inwestycje, ale one powinny być sprzężone również z fotowoltaiką. Mamy w mieście samych budowli podlegających miastu Zielona Góra, samorządowi, multum dachów, na których powinny znaleźć się urządzenia produkujące prąd. To by zmniejszyło zdecydowanie opłaty za prąd w mieście i to jest faktycznie inwestycja, która przynosi w przyszłości pokaźne, przyniesie pokaźne dochody.
Natomiast jeszcze jedno zdanie i musimy kończyć niestety, no mamy 15 minut tylko.
Chcę też tutaj powiedzieć, tak, że tak jak się odnosimy, no to w Urzędzie Marszałkowskim dochody zostały przeznaczone na promocję Urzędu Marszałkowskiego generalnie i no karygodne jest wyjeżdżanie w takim czasie trudnym do Dubaju, organizowanie sobie wycieczek.
Jest to w budżecie rzeczywiście zaplanowane. Proszę Państwa, musimy już kończyć niestety, no czas nam
się
wyczerpał.
Jednym tylko zdaniem, przypomnę Państwu, tak, że promocja pochodzi z funduszy europejskich, dokładamy 1% do całej inwestycji.
Jednocześnie cały czas jest tutaj cała grupa ludzi napuszczana na miasto, że trzeba dofinansować szpital. Natomiast
no w COVID-zie to chyba normalne, budynek
jest administracyjny w karygodnym stanie. Tej inwestycji nie ma.
Dobrze, proszę Państwa, musimy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Moimi gośćmi w pierwszej parze byli pani radna Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pan Radosław Brodzik, Nowa Lewica. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu za dyskusję. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy serdecznie, a już za chwilę kolejna para naszych gości. Zostańcie Państwo z nami. W drugiej parze naszych gości witam pana Krzysztofa Kaliszuka, wiceprezydenta Zielonej Góry. Dzień dobry.
Witam Państwa serdecznie.
Witam również pana radnego Dariusza Jacka Legutowskiego, Koalicja Obywatelska.
Witam serdecznie wszystkich Państwa.
Witam pan radny Legutowski. Prośba być może, żeby pan przeszedł na inny sposób komunikacji z nami, bo chyba pan przez słuchawki rozmawia, a lepiej by było chyba...
Dobrze, przyłączam.
Bezpośrednio przez słuchawkę telefoniczną. Będziemy po prostu lepiej słyszalni. Dobrze. Panowie, porozmawiamy o budżetach dzisiaj na rok 2022. Bardzo fajnie. Budżety na 2022 rok, budżet miasta Zielona Góra i również budżet województwa lubuskiego. Zacznijmy może od miasta Zielona Góra. Tutaj 22% na inwestycje, czyli to będzie chyba około 300 milionów złotych. Również bardzo duży element tego budżetu to oświata, bo to jest ponad 300 milionów złotych. Pytanie do Krzysztofa Kaliszuka. Ambitne plany co do realizacji, chyba szczególnie po stronie inwestycyjnej, bo to może być trudny rok.
Tak, oczywiście chcemy, aby te inwestycje nakręcały gospodarkę miasta Zielona Góra. Jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni do tych planów. Chcę powiedzieć chociażby na przykładzie obwodnicy południowej, że ona dopiero zaczęła się na początku tego roku, a już ponad 50% wydatków jest i zadań jest zrealizowanych. W tym roku najbliższym będziemy praktycznie ją kończyć, bo ponad 60 milionów powinniśmy wydać. Myślę, że pierwszy, drugi kwartał 2023 to już będzie otwarcie tak oczekiwanej inwestycji. A mamy też szereg innych inwestycji drogowych, bo chociażby czy wiadukt na zjednoczenia, czy rozbudowa szosy kisielińskiej, przebudowa ulicy Waryńskiego pod potrzeby Szpitala Matki i Dziecka, drogi na Chynowie, ulica Ludowa, skrzyżowanie Batorego Rzeźniczaka, osiedle Śląskie. No mamy tych inwestycji drogowych bardzo wiele, ale to też nie tylko one, bo przecież jeszcze parkingi, zaczynając od tego wielopoziomowego parkingu przy Palmiarni, poprzez parkingi w mieście i tak oczekiwane parkingi przy parku w Zatoniu. Inwestycje tereny zielone, takie jak mini zoo, Park Tysiąclecia, czy Las Odrzański, czy park przy Placu Słowiańskim. Inwestycji mamy bardzo wiele i tak cieszymy się, że będą one mogły służyć zaspokojeniu tych potrzeb, o których mieszkańcy od wielu lat mówili. Owszem, trzeba na to wziąć kredyt, ale przypomnę tylko, że mówimy o około 115 milionach złotych, gdy inwestycje będą prawie 300.
Pytanie zatem do pana radnego Dariusza Legutowskiego. Opozycja w Radzie Miasta Zielona Góra. Jak pan ocenia ten projekt budżetu? Co się panu podoba? Co się panu nie podoba w tym projekcie budżetu? Pan radny Legutowski.
Budżet wygląda bardzo optymistycznie, jeśli chodzi o inwestycje. Faktycznie to jest przewidziane 22%. Jednak jest też kilka takich elementów obaw. Tutaj pan prezydent powiedział o tym, co będzie budowane, tak, i fajnie, są jakieś inwestycje realizowane, które są w toku, ale też możemy się spodziewać no, de facto czegoś niespodziewanego w przypadku braku wpływów z podatku PIT założonych, jakie są na ten rok, to nie do końca się wszystko może udać i wtedy spodziewam się cięć różnych kosztów i to właśnie może być takie trochę niepokojące. Jeśli chodzi o tutaj ten budżet, to właśnie pan wiceprezydent zauważył, że na Chynowie, w różnych miejscach Zielonej Góry są realizowane inwestycje drogowe i bardzo dobrze, ale jako mieszkaniec też tutaj tej dzielnicy Jędrzychów chciałem zauważyć, że w przypadku Jędrzychowa chciałoby się powiedzieć, że prawie że zero, poza jedną ścieżką na 200 tysięcy rowerową, to jak na 7% wyborców, to bardzo mało, jeśli chodzi o inwestycje z budżetu miasta na tą dzielnicę.
Za chwilę pan Krzysztof Kalisz.
Jeśli chodzi o ten budżet, no to możemy się spodziewać wzrostu podatków od nieruchomości. To widzimy, że on ma tyle, co można, czyli prawdopodobnie ten limit 4-5% będzie osiągnięty. Niestety też mieszkańcy w tym razem mogą się spodziewać podwyżek. Taka pozycja pojawiła się też również wzrost wydatków na odpady komunalne, około 30%. W jaki sposób to będzie przełożone na mieszkańców, a na firmy, to się okaże. Powiem, że no, przedsiębiorcy są bardzo mocno ostatnio dociążani i to można zauważyć też po tym, że mieszkańcy coraz więcej muszą płacić za
przedsiębiorcy są być może dociążani, ale przy boomie na przykład budowlanym, a pan chyba działa w tej branży, to widać, że przedsiębiorcy sobie chyba doskonale radzą. Pan Krzysztof Kaliszuk jednym zdaniem chciał się odnieść. Przechodzimy dalej, panowie.
Jeśli tylko chodzi o Jędrzychów, to wspomnę o tym, że przecież mamy tam budowę planową boiska przy ulicy Botanicznej, boiska
budżetu obywatelskiego.
Natomiast, proszę nie przeszkadzać, natomiast jeśli chodzi o informację, którą pan radny przedstawiał o dochody, które są planowane, a nie koniecznie mogą się zrealizować, no to taką kasandryczną prognozy wieściła pani marszałek w tym roku, a przecież już teraz powiedziała, że ma 30 milionów wolnych środków w związku z zwiększonymi wpływami z CIT-u właśnie od przedsiębiorstw. Więc nie jest tak, że to, co planuje rząd, to się nie zniszcza. Wręcz przeciwnie, w przypadku akurat nie naszego województwa, podatki z CIT-u wzrosły nam powyżej planowanych i to bardzo mocno w tym roku.
Pan Dariusz Legutowski, jedno zdanie, jeżeli chce się odnieść, przechodzimy panowie do drugiego tematu.
Tak, jeśli chodzi o tutaj takie zaniechanie, to w inwestycjach nie widzimy remontu amfiteatru, a szkoda, bo przecież mieliśmy pieniądze na rewitalizację wzgórz piastowskich 17 milionów i miasto z tego zrezygnowało. Nie wiem, dlaczego mieszkańcy potrzebują tego
obiektu. Te środki będą przeznaczone na rewitalizację kąpieliska w Ochli, o czym mieszkańcy zdecydowali.
Dobrze, panowie, ucinam tę dyskusję, przechodzimy do drugiego tematu, a drugi temat to również budżet, ale budżet województwa lubuskiego. Tutaj no, przy tych opowieściach, które mogliśmy słyszeć w ostatnich miesiącach, że będzie mniej pieniędzy ze względu na wprowadzenie nowych zasad podatkowych wynikających z Polskiego Ładu, okazuje się, że tak nie jest, bo nawet założenie po stronie wpływów z podatku PIT i CIT jest wyższe niż w tym roku. Sam budżet województwa lubuskiego jest większy zdecydowanie, bo to jest kwota około 100 milionów złotych. Pan Dariusz Legutowski, no, pytanie do pana, no bo te założenia, te przewidywania wydaje się, że w ogóle nie spełniły się i budżet spokojnie widać, że skomponowany jest na dużo wyższym poziomie niż w poprzednim roku, znaczy w obecnym jeszcze, który mamy, prawda, kalendarzowy.
Zobaczymy, jak to się skończy. W każdym razie inflacja jest galopująca. Spodziewamy się, że ta inflacja będzie jeszcze większa. Jest na rynku mnóstwo pieniądza bez pokrycia. Także są też inwestycje realizowane z obligacji, czyli de facto jeszcze tych środków nie ma, bo dopiero obligacje będą wyemitowane w przyszłym roku. Także robimy bardzo dużo na kredyt. Pieniądze się pojawiają obiecane w tak zwanych czekach, które przyjeżdżają też do Zielonej Góry, których de facto jeszcze nie mamy, a już są wydawane. I to jest właśnie takie
coś. No ale w budżecie województwa są takie pieniądze?
To są pieniądze, które z Polskiego Ładu na przykład nie mamy na dzisiaj zagwarantowanych tych pieniędzy w taki sposób, że są pokrycie. Poza tym to są pieniądze poza kontrolą parlamentu de facto, tak? Jeżeli są wydawane z obligacji, a nie były w ogóle w żaden sposób w te sprawy z posłami przedyskutowane, w jaki sposób to będzie funkcjonować. Po prostu zadłużamy się. I to jest zrealizowane.
Dobrze, pan Krzysztof Kaliszuk. No ten sam temat, budżet województwa lubuskiego, a tam między innymi 28 milionów złotych na promocję województwa. Pokaźna kwota. Miasto Zielona Góra przy większym budżecie chyba mniej wydaje na tę promocję, o ile pamiętam.
Jasne, tylko jeszcze odnosząc się do poprzednich dwóch drobnych spraw. Pierwsza, jeśli chodzi o podwyżki podatków i wszelkiego rodzaju opłat, zapewniam pana Dariusza Legutowskiego, że to będą niższe stawki niż w miastach rządzonych przez Platformę Obywatelską typu Warszawa, Kraków, Poznań czy Wrocław. Natomiast jeśli chodzi o promocję, no w mieście Zielona Góra wydatki na promocję są w wysokości około 2,5 miliona złotych. One nie zwiększają się. Natomiast jeśli chodzi o Urząd Marszałkowski, faktycznie nawet widziałem oświadczenie pani marszałek, jest 28 milionów złotych prawie. Pani marszałek wytłumaczyła się z 17 ponad, natomiast o pozostałych 9 nie powiedziała ani słowa. Tam są właśnie te, o które opozycja w Urzędzie Marszałkowskim krytykuje władze wojewódzkie. No, wspomniał pan redaktor wcześniej o tych wizytach gospodarczych, już nie będę mówił w Dubaju czy nie w Dubaju, ale tak naprawdę
poprzedni goście o tym mówili.
Ja chciałbym tylko przedstawić ocenę nie swoją, a obecnego koalicjanta pani marszałek, a więc bezpartyjnych, a więc przewodniczącego sejmiku pana Wacława Maciuszonka. Otóż rok temu, kiedy był on w opozycji, krytykował wówczas bardzo budżet na rok 2021 i opowiadał, jak to z jego zdaniem bezsensowne są te wycieczki, wyjazdy nazywane misjami gospodarczymi, poprzez przykład swój, kiedy w takiej jednej wziął udział. A więc ja myślę, że to ta krytyka, która jest powszechną krytyką tego typu wydatków w czasie pandemii, ona wychodzi nawet od koalicjantów. No, bo myślę, że pan Maciuszonek nie zmienił zdania na ten temat.
Może pan Maciuszonek właśnie nie wiadomo, może pojechał, może zmienił zdanie, bo podobało się, tego nie wiemy. Pytanie do pana Dariusza Legutowskiego, do radnego Legutowskiego, właśnie o budżet województwa lubuskiego, no bo on jest rzeczywiście wyższy, a no wieszczono, że tych pieniędzy będzie dużo mniej ze względu na Polski Ład. No tak nie jest jednak.
Tam była pan mowa o wydatkach na promocję i miasta, i województwa. Jeśli chodzi o województwa, to dosyć dużą pozycją stanowiły promocja lotów, tak? Chyba 15
tak, to
milionów.
Prawda, tak, to prawda.
Natomiast czy są ważne wyjazdy promocyjne, gdzie nasze firmy biorą udział? Też słuchałem wczoraj tej konferencji. No, ja też biorę udział w targach różnych i wiem, że no, to jest potrzebne. I marketing, nie zapominajmy, że jest bardzo ważny. Trzeba umieć i potrafić się sprzedać. I po to są targi, jeżeli masz dosyć duży prawdopodobnie.
Panie radny, a po co mamy się w Dubaju akurat? Znaczy, bo ja powiem tak, no to oczywiście
a
wiemy,
ja
czym jest Dubaj.
W Dubaju bardzo dużo się światła sprzedaje od naszej fabryki, która jest na strefie. Bardzo duże są kontrakty, fabryka się rozwija. Jeździ się po to na targi, żeby promować. A jeśli chodzi o wydatki na promocję miasta Zielona Góra, to ja przypomnę, że możemy się porównać do takich miast wielkością jak Olsztyn, gdzie te wydatki są na poziomie 1-2 miliona. Rybnik 500 000, Gorzów Wielkopolski 1 100 000, to było zadane za poprzedni rok, i Opole 1 200 000. A u nas wzrosły te wydatki na 2,5 miliona. Zresztą jak próbowaliśmy
przeświecić
te wydatki, pokazuje
złotych.
Się, że większość to jest łącznik zielonogórski z tych wydatków i dodatkowe faktury związane dookoła z łącznikiem zielonogórskim, różnego rodzaju usługi i w tym portale internetowe.
Panie radny, bądźmy też szczerzy, że Urząd Marszałkowski również ma swoją gazetę, swoje media, które finansuje też z tej puli, prawda? prawda, tutaj, żeby być uczciwym. Panowie...
Ja tylko jedno zdanie.
Jedno zdanie. Po jednym zdaniu, panowie,
jeżeli,
jeszcze na koniec.
Jeżeli
musimy
spojrzymy
kończyć.
Na ostatnie wydawnictwa pani marszałek i prezydenta, proszę spojrzeć, Łącznik Zielonogórski ostatni, 8 stron, jedno zdjęcie prezydenta, który szczepi się i namawia wszystkich mieszkańców Zielonej Góry i województwa do tego samego. Spójrzmy na periodyk pani marszałek, zobaczmy na ilu stronach tak dwa
rozumiem,
razy.
Rozumiem, że ma pan przy sobie, tak akurat marszałkowską gazetę, tak? I ogląda pan.
Dostaję, tak? Widzę, więc widzę kilkunastokrotnie panią marszałek.
Zaraz. Dobrze, pan Dariusz Legutowski, jednym zdaniem, jeżeli jeszcze chce się odnieść do tego tematu i kończymy.
Promocja.
Trudna sprawa, te periodyki, prawda, samorządowe.
Tą okazję. Namawiam wszystkich mieszkańców do zaszczepienia się. Ci, co jeszcze nie zaszczepili się, żeby skorzystali z tej okazji. Przychodzą już teraz SMS-y od piątku. Ja również otrzymałem SMS. Wczoraj skorzystałem.
Posłuchał pan prezydenta.
Nie posłuchałem prezydenta. Prezydent na szczęście...
Panowie, dobrze, zostawmy to.
Próbuje odkręcić swoją koronę.
Zostawmy.
I słusznie, i tak należy robić.
Kończymy, panowie. Dziękuję bardzo. Oczywiście namawiamy do szczepień, przyłączamy się do apelu prezydenta, pana radnego również. I bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pan Krzysztof Kaliszu, wiceprezydent Zielonej Góry. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Pan Dariusz Jacek Legutowski, radny miasta Zielona Góra, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
A już za chwilę kolejna para naszych gości. Zostańcie państwo z nami. To jest program Sobota po 9. W trzeciej parze naszych gości witam pana Arkadiusza Dąbrowskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe. Kłaniam się.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Witam również pana Marcina Sygutowskiego, Konfederacja.
Dzień dobry, witam państwa.
Zacznijmy może od przedstawiciela Konfederacji w temacie tego, co dzieje się na granicy z Białorusią. Tam no, między innymi wiemy już, że budowany będzie mur. Ta sytuacja na granicy ulega zmianie w ten sposób, że robi się troszeczkę spokojniej. W ostatnich dniach nie było tych haniebnych, ostrych ataków na funkcjonariuszy policji, straży granicznej. Państwo jako Konfederacja głosowali za tym, żeby ten mur, państwa przedstawiciele, żeby ten mur powstał na granicy. Jak pan ocenia dzisiaj tę sytuację? W którą stronę ona może pójść?
Szanowni państwo, jako Konfederacja głosowaliśmy za i jako jedni z pierwszych byliśmy za tym, żeby ten mur już powstał dużo wcześniej, jak tylko rozpoczął się ten kryzys graniczny, dlatego że niewątpliwie ta zapora pozwoliłaby na to, żeby ukontrolować właśnie ten przepływ tych ludzi i nie doszłoby do tego, co dzisiaj widzimy, czyli że te ogromne masy służb walczą tam przy tej granicy, borykają się bardzo często z trudnymi sytuacjami.
No, przylotu osób byśmy jednak nie zatrzymali, nawet gdyby te decyzje zapadły wcześniej, prawda? Bo to już nie od nas zależało.
Nie, jak najbardziej, tak. No to od tego są po prostu inne służby, służby wywiadowcze, służby bezpieczeństwa, które powinny przewidywać takie sytuacje, które powinny monitorować na bieżąco to, co się dzieje na zewnątrz. Ale jak na widać, to u nas już niejednokrotnie widzieliśmy, że te elementy są zaniedbane już od lat i tutaj musimy właśnie być bardzo sceptycznie do tego nastawieni. Z wczorajszych pierwszych tych powrotów widzimy te rozmowy na lotnisku, gdzie te osoby zapowiadają powrót, tak, do tego, jeżeli tylko się zmobilizują, powrócą do zdrowia, tak, że zaraz będą próbować z powrotem dostać się do Niemiec właśnie przez tą naszą granicę, dlatego nie możemy zostać tutaj uśpieni tym, że nagle z dnia na dzień zniknęło większość tych osób, bo jak widzimy, to część z tych osób po prostu pozostała przeniesiona w głąb Białorusi, a część wróciła na razie do swoich macierzystych krajów, ale zapowiadają ten powrót, dlatego nie możemy tutaj zostać uśpieni i ten stan podwyższonego ryzyka musimy cały czas mieć z tyłu głowy i musimy postępować tak, jak została ta ścieżka wytyczona, czyli budowa tego muru, by połączyć się razem z Litwą, z Łotwą, tutaj, żeby zabezpieczyć tą granicę, ale już planować następne działania, planować to, w jaki sposób uszczelnić tą granicę.
To wydłużenie również, możliwość wydłużenia stanu wyjątkowego, było takie głosowanie przecież kilka dni temu, również Konfederacja chyba w części też poparła ten projekt.
Tak, poparł, ale ja osobiście jako politolog nie jestem zwolennikiem tego, by mieszać teraz tej ordynacji tutaj i doprowadzać do tych takich daleko idących zmian. Trzeba na pewno dyskutować, na pewno trzeba tutaj szukać tych rozwiązań takich, które pozwolą przywrócić po części możliwość normalnego funkcjonowania tam, ale dobrze, łącząc to z tym zabezpieczeniem, łącząc to z tym, że na pewno musi tam zostać część wojska naszego.
No to z pewnością Straż Graniczna sama by nie dała rady, nie ma takiej ilości funkcjonariuszy, żeby zapanować nad tą sytuacją. Oddajmy głos panu Arkadiuszowi Dąbrowskiemu, ponieważ no, PSL był sceptyczny co do tych rozwiązań, jak wcześniejsza budowa muru, czy również teraz wprowadzenie ustawy, przepisów ustawy dających możliwość wydłużenia stanu wyjątkowego po już nawet 2 grudnia. Pan Arkadiusz Dąbrowski.
To sytuacja na granicy jest bardzo trudna i w całej tej sytuacji powinniśmy pamiętać przede wszystkim, że człowieczeństwo, o które właśnie tak niełatwo w takich emocjach, powinno być naszym pierwszym odruchem. Rozmawiamy o stanie wyjątkowym, rozmawiamy o budowie muru, a nie rozmawiamy o tym, o tragedii tych uchodźców, bo to są po prostu ludzie wykorzystywani przez reżim Łukaszenki do właśnie do wywołania takiego kryzysu. Ja, szanowni państwo, jestem sceptyczny do budowy muru na granicy białoruskiej, bo tak naprawdę do dzisiaj nie poznaliśmy specyfikacji tego muru, jak on ma wyglądać, jaki ma być długi, jaki ma być wysoki. Nikt o tym nie mówi, mówi się o murze. Przypomina mi to po prostu szalony pomysł rodem ze Stanów Zjednoczonych, gdzie Donald Trump chciał budować mur na granicy z Meksykiem.
Ale wie pan, nie wiadomo, czy on ten pomysł był tak szalony, bo widzimy, co tam się w tej chwili dzieje.
Ja powiem, panie redaktorze, że wierzę po prostu w dyplomację, której w Polsce brakuje, bo myślę, że jeżeli należałoby przede wszystkim właśnie zablokować kanały przerzutowe, dzięki którym migranci mogą docierać na Białoruś samolotami, które startują właśnie z lotnisk w Bagdadzie czy Damaszku. Jeżeli dyplomacja europejska, światowa, amerykańska zablokowałyby te loty, to ten konflikt jesteśmy w stanie wygrać. Ja myślę, że tutaj nie ma co unosić się dumą i obrażać, że Angela Merkel czy kto inny próbuje nam pomóc, tylko po prostu myślę, że to jest problem taki naprawdę międzynarodowy i razem powinniśmy siąść do stołu i ten problem próbować rozwiązać, a tego w ogóle zabrakło. Po prostu...
Panie Arkadiuszu, tu nie o to chodziło, jak pan wie, przecież tu chodziło o to, że ktoś nad naszymi głowami rozmawia, a my mamy bardzo niedobre doświadczenia z historii i wiemy, jak to się kończyło. Różnego rodzaju powiązania między wschodem a zachodem.
Mamy bardzo niedobre doświadczenia z historii, ale też historia pokazała, że sami nie jesteśmy w stanie tutaj stanowić naprawdę jakiejś wielkiej siły. To musimy właśnie zawierać sojusze, które pozwalają takie problemy rozwiązywać.
Ale też sojusze w Czarku mieliśmy kiedyś też, nie?
To się zgadza, sojusze trzeba zawierać i trzeba jednak polegać chyba na własnych.
Jesteśmy troszeczkę zwichrowani przez latach naszej historii, ale myślę, że dzisiaj żyjemy w troszeczkę innych czasach i pierwsza i druga wojna światowa odcisnęły takie stałe piętno na wszystkich obywatelach świata i nikt nie chciałby powtórki, dlatego myślę, że właśnie nawet taki kryzys imigracyjny powinniśmy rozwiązać międzynarodowo i to kompleksowo, bo właśnie zablokowanie tych kanałów przerzutowych byłoby rozwiązaniem problemu.
Panowie, zamykając ten temat, zamykam ten temat i przechodzimy do drugiego, mamy jeszcze kilka minut. Po 2 minutki dla każdego z panów chciałem porozmawiać o budżecie województwa lubuskiego i o tym zapisie 28 milionów właśnie na promocję województwa, bo to jest sporo jak na budżet około 700 milionowy, bo takimi pieniędzmi będzie dysponował zarząd województwa lubuskiego i będzie te pieniądze wydawał w imieniu nas, Lubuszan. Pytanie do Arkadiusza Dąbrowskiego. Jak pan widzi taką kwotę 28 milionów, no sporą kwotę, bo rzeczywiście to jest kilka procent całego budżetu województwa.
Panie redaktorze, na wczorajszej konferencji w Gorzowie Wielkopolskim pani marszałek Elżbieta Anna Polak zwracała uwagę, że Polskie Radio Zachód i Gazeta Lubuska nigdy nie pytają u źródła, to znaczy pytają osoby postronne o sprawy urzędu, a nie pytają biura prasowego czy rzecznika zarządu. Ja w urzędzie zajmuję się programem rozwoju obszarów wiejskich, produktem tradycyjnym i mogę na ten temat opowiadać godzinami, natomiast nie jest w moich kompetencjach tworzenie budżetu, bądź też wypowiadanie się na ten temat. Pani marszałek wczoraj wyjaśniała, dlaczego, skąd się biorą takie kwoty i to nie mnie oceniać, czy to jest dużo, czy mało, bo to są po prostu kompetencje innych dyrektorów, innych departamentów.
No to się zgadza. Pan oczywiście nie odpowiada za promocję, zajmuje się zupełnie innymi sprawami w Urzędzie Marszałkowskim. Dobrze, no uciął pan skutecznie, rozumiem tę dyskusję ze mną. No w takim razie pytanie do pana Marcina Sygutowskiego z Konfederacji. Jak pan ocenia taką ilość, taką furę, można powiedzieć, pieniędzy właśnie na promocję?
Szanowni Państwo, promocja regionu, promocja naszego województwa na pewno jest jednym z bardzo ważnych elementów i aspektów pod względem promocji.
Tu się zgadzamy oczywiście.
Rozpoznawania naszego województwa, naszego dobra, tego co mamy, czyli przedsiębiorstw, tego co produkujemy, tego co mamy na swoim terenie, walorów tych kulturalnych, walorów ekologicznych, walorów tych właśnie krajobrazowych, ale mam nadzieję, że z tego co widzimy do dnia dzisiejszego, tak, że bardzo duża suma z tych pieniędzy przeznaczana jest po prostu na promocję zarządu województwa i osób pełniących wysokie funkcje w naszym województwie, tak, jeżdżąc dużo po naszym województwie, widzę te billboardy z twarzami właśnie tych polityków.
A nie podobają się panu?
Boję się właśnie, że coraz więcej, w związku z tym, że zwiększyła się ta suma, że coraz więcej będzie tych billboardów, coraz więcej będzie, jak otworzymy jakąś gazetę czy portal, tych reklam, co pierwsze widzimy, czy panią marszałek, czy pana wicemarszałka chwalącego się, co zrobili za nasze pieniądze, tak? Dlatego jestem tutaj troszkę sceptycznie do tej sumy nastawiony. Mam nadzieję, że duża kwota z tego zostanie przeznaczona właśnie na promocję tego, co produkujemy. Tych dobrych przedsiębiorstw, tych rozwijających się, innowacyjnych.
No będziemy na Expo w Dubaju, tak? No, jako województwo lubuskie.
No tak, jeżeli tam zostaną wysłane firmy, które tego potrzebują, które muszą tą innowacyjność, te nowe technologie, te pomysły przedstawić, to jak najbardziej. No, ale boję się tego, że te pieniądze zostaną rozdane tak właśnie takim pseudofirmą, takim jak tutaj na dzień dzisiejszy właśnie analizujemy te wydatki.
Są takie pseudofirmy? No to ciekawe rzeczy pan mówi, bo to...
No jeżeli zostaną wydane tak jak niektóre środki, tak, gdzie teraz widzimy jak tam dofinansowane były przedsiębiorstwa działalności właśnie posła Mejzy na przykład, tak, gdzie to po prostu pieniądze gdzieś była. Dzisiaj
z urzędu marszałkowskiego otrzymał pieniądze? To ja nie wiem. No to... Dobrze.
Tak, nie...
Ze środków unijnych, no na pewno, to jasne. Proszę Państwa, moglibyśmy pewnie rozmawiać jeszcze dłużej, ale musimy kończyć tę dyskusję, po prostu nasz czas się już wyczerpuje. W ostatniej parze moimi gośćmi byli pan Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, życzę miłego weekendu.
Dziękuję również panu Marcinowi Sykutowskiemu, Konfederacja.
Dziękuję bardzo.
Za uwagę dziękuję Państwu, Daniel Sawicki. To był program Sobota po 9:00. Do usłyszenia.